Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Szanowny księże arcybiskupie, szanowny księże biskupie, szanowni ojcowie, siostry, szanowni państwo. Ja nie jestem historykiem cerkwi, w związku z tym z punktu widzenia cerkwi, od strony cerkwi, nie potrafię ocenić. Natomiast kiedyś przez wiele lat zajmowałem się polityką wyznaniową i narodowościową państwa polskiego w okresie międzywojennym. Mogę tylko problem przedstawić sytuacji cerkwi, jak to wyglądało. Jak to wyglądało na podstawie dokumentów, które stworzyło państwo, aparat państwowy. Najczęściej dokumentów, które nigdy tam nie były ujawnione i na ogół nie są udostępniane. Najwięcej wiedzy na ten temat można zdobyć jadąc do Brześcia, gdzie jest archiwum państwowe, gdzie dokumenty dotyczące II Rzeczypospolitej są bardzo szeroko udostępniane. W odrodzonym państwie polskim sytuacja kościoła prawosławnego uległa pogorszeniu. To w dalszym ciągu była część cerkwi rosyjskiej, ale tak porównując sytuację cerkwi w Polsce i w Rosji radzieckiej, to można by oczywiście w wielkim uproszczeniu powiedzieć, że sytuacja w Polsce cerkwi była lepsza. W pierwszym rządzie bolszewickim w Rosji tylko jeden z komisarzy był ochrzczony w cerkwi i to był Józef Stalin. Zresztą ta sytuacja cerkwi rosyjskiej w samym Związku Radzieckim także była dosyć znana. W 21 roku, kiedy przeprowadzono pierwszy spis powszechny, to w Polsce naliczono 3 800 000 prawosławnych. Ale zarówno władza, jak i społeczeństwo polskie postrzegało to wszystko, co związane było z cerkwią prawosławną, z kościołem prawosławnym, jako relikty panowania rosyjskiego. Stąd też wiele działań, incydentów, które miało miejsce w odniesieniu do wyznawców, do duchownych cerkwi, także do obiektów sakralnych, miało charakter działań odwetowych. W czerwcu 21 roku w Wilnie odbywał się zjazd duchownych i laikatu Okręgu Wileńskiego, albo diecezji raczej wileńskiej. To się mieściło w takim obszarze administracyjnym Okręgu Wileńskiego. I na podstawie doniesień ludzi z różnych obszarów tego Okręgu Wileńskiego sporządzono taką listę spraw, które miały charakter incydentów i wysłano to do rządu. Tam bardzo szczegółowo opisuje się przypadki odbierania cerkwi. Jeżeli nie odbierano tych cerkwi, tam nie było powodu odbierania, to po prostu niszczono, dewastowano. Tam opisuje się na 12 stronach przypadki poniżania duchownych, nawet pobicia duchownych i tak dalej, i tak dalej. Niekiedy inicjatorami rozbiórki cerkwi byli także duchowni katolicy, którzy ewentualnie, jeżeli nie mieli z jakichś powodów ochoty, żeby przejąć ten majątek, to po prostu w jakiś sposób wpływali na to, że wierni zachowali się dewastując dany obiekt. Biskupi prawosławni znaleźli się w całkowitej zależności od władzy państwowej. Są opisane dosyć dokładnie w literaturze historycznej, jak sądzę na tej sali dobrze znanej, za przetrzymywania w areszcie duchownych, nie wyrażania zgody na obejmowanie diecezji przez duchownych. No to się wiązało z jednym tematem, po prostu stosunku duchownego do projektu uzyskania samodzielności przez cerkiew, która znalazła się na terytorium państwa polskiego. Natomiast zgoda na objęcie poszczególnych parafii zależała najczęściej od władz gminnych. Był to czas, kiedy duchowni wracali z bieżeństwa z Rosji. No i to już były inne władze, władze państwa polskiego, no, przypisywały sobie prawo decydowania o tym, kto obejmie daną parafię. Ja odnotowałem taki jeden z przypadków, taki modelowy przypadek miejscowości położonej niedaleko Supraszcza, Brzostowicy po drugiej stronie granicy, Brzostowicy Małej, gdzie z bieżeństwa wrócił proboszcz Konstanty Dawidowicz, no i on oczywiście zwraca się do władz państwowych, naczelnika tej administracji w Wilnie, o zgodę na objęcie tej parafii, ponownie objęcie tej parafii. No ale z Wilna jest list w obrażeniu opinii władz gminnych. Naczelnik administracji tej gminnej, się nazywa Antoni Wołkowicki, udziela takiej oto opinii. Ja dosłownie zacytuję. To człowiek inteligentny, obdarzony wyjątkową energią, szanowany przez miejscową ludność, sprawia pozytywne wrażenie i z tych powodów jest niebezpieczny dla polskiej racji stanu. On tam dalej wyjaśnia, adresując to pismo do naczelnika administracji w Wilnie, co trzeba zrobić, żeby go się pozbyć. Koniecznie mówi się, trzeba go się pozbyć z tej Brzostowicy Małej. Trzeba go zmusić różnymi formalnościami administracyjnymi do ciągłych wyjazdów, do Grodna, Wilna, może sam zrezygnuje, bo tam go gdzieś sami przeniosą. Na podstawie tej opinii naczelnik okręgu wileńskiego pierwszej administracji Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, Kazimierz Niedzielkowski, później znany polityk zresztą, nie wyraził zgody i pisząc w swoim sprawozdaniu do ministra spraw wewnętrznych napisał dosłownie to, co taką opinię jako przedstawił naczelnik gminy. Nie wyraziłem zgody, bo to człowiek zbyt inteligentny i przez to niebezpieczny dla państwa polskiego. Pierwszy naczelnik gminy tylko napisał, że jest niebezpieczny dla polskiej racji stanu, natomiast drugi napisał, że niebezpieczny dla państwa polskiego. Tym się różniły te opinie. Wspierano natomiast takich działaczy religijnych, no jak słynny prorok Ilia z Wierszalina, który tam zebrał dosyć liczną grupę i tam go w różny sposób, oczywiście nieoficjalnie, ale wspierano tego typu działaczy. Dawano środki po cichu finansowe na rozwijanie tej działalności, no bo to była taka działalność raczej rozwijająca integralność tej wspólnoty prawosławnej. W 21 roku tam Polska była zmuszona podpisać traktat mniejszościowy traktat wersalski. Tam było zobowiązanie do poszanowania mniejszości religijnych i narodowych. No, wszystkie kraje Europy Środkowej te zobowiązania podpisywały. No i 21 rok to jest taki koniec już tego okresu improwizacji, takich działań, które w zasadzie władza nie kontrolowała. Zaczyna się tworzenie jakichś pierwszych takich projektów nad taką wypracowaniem polityki państwa wobec cerkwi prawosławnej. No, pierwsze pomysły pojawiły się, aby wykorzystać instrumentalnie cerkiew do umocnienia wpływów państwa wśród wiernych. Do tego potrzebne było po prostu przejęcie kontroli przede wszystkim nad obsadą kadrową w Kościele prawosławnym. No i dwa elementy bardzo szybko zostały w tym celu spełnione. Po pierwsze, państwo w 22 roku stanowiło tymczasowe przepisy o stosunku państwa do cerkwi prawosławnej. To dawało praktycznie nieograniczoną władzę manipulowania życiem wewnętrznym cerkwi, administracji państwa. A druga rzecz to autokefalia, następna autokefalia, czyli konieczność wyjęcia spod jurysdykcji cerkwi w Polsce Patriarchatu Moskiewskiego. Sporo to rząd kosztowało, na ówczesne pieniądze to 12 tysięcy funtów sterlingów. To spora suma, to wykorzystano tam różne okoliczności sprzyjające, jak zmiana na stanowisku patriarchy w Konstantynopolu. No, taka decyzja zapadła, no, jak wiadomo, tam po drodze była tragedia, która spotkała metropolitę Jerzego. Metropolita Dionizy nie za bardzo chciał w tym uczestniczyć, ale władze państwowe skłoniły go do uczestniczenia w tej uroczystości. Własne plany misyjne w tym czasie wobec prawosławia realizował Watykan. Zresztą wobec prawosławia na obszarze byłego Imperium Romanowych. Nie zawsze te plany były zgodne z polityką rządu polskiego. W Rzymie przygotowano po rewolucji październikowej każdego roku setki zakonników, których uczono liturgii w takim języku, jak ona była odprawiana w cerkwi rosyjskiej. Też przygotowano do takiego wyglądu zewnętrznego duchownych, żeby zachowywali się, odpowiednie gesty wykonywali takie duchowni w dawnej Rosji. I nawet w trakcie przygotowania tych duchownych oni między sobą mieli obowiązek rozmawiania w języku rosyjskim, ewentualnie tych, których planowano wysłać na ziemię ukraińskie po ukraińsku, na ziemię białoruskie po białorusku. To była znakomita przygotowana kadra, ale wdrażanie tych planów misyjnych na obszarze właśnie II Rzeczypospolitej okazało się sprzeczne z interesami państwa. Państwo przyjęło taką jako swój taki cel ostateczny, polonizację prawosławnych, no w końcu być może nawet nie tylko polonizację, ale także katolizację. Natomiast obszar II Rzeczypospolitej Watykan pragnął wykorzystać jako takie poletko doświadczalne, te parafie, które były na terytorium II Rzeczypospolitej. Do przygotowania właśnie tych zakonników do planów misyjnych już w głębi Rosji. Jak bolszewicy już tam dadzą zgodę, no takie obietnice, tak z przymrużeniem oka były dawane dla Watykanu przez bolszewików, to właśnie ci misjonarze już z Polski mieliby tam przygotowani jeszcze lepiej udać się do Rosji i tam wykonać tą najważniejszą misję. Rząd polski przede wszystkim nie zgadzał się na to, aby te praktyki na ziemiach polskich odbywały się przy wykorzystaniu języków narodowych, bo to było sprzeczne po prostu z interesem państwa. No, państwo chętnie widziałoby właśnie realizację tych projektów, ale w języku polskim. Państwo miało asymilować. Natomiast tutaj przyjeżdżali właśnie misjonarze, którzy tam w różny podstępny sposób przyjmowali niektóre parafie, do których najczęściej nie wrócili jeszcze z bieżeństwa duchownie. No i to wywoływało po prostu konflikt między Watykanem i państwem. Na Polesiu niektóre parafie, jak wynika z dokumentów administracji państwowej, kilka razy zmieniały wyznanie w ciągu kilku lat. Wierni nawet nie musieli wiedzieć, że należą akurat do kościoła katolickiego. No, baciuszka, ten ksiądz wyglądał tak jak baciuszka, mówił tak jak baciuszka, liturgia odprawia tak jak baciuszka. Tylko że on właśnie już sprawozdawań nie pisał nie do biskupa miejscowego, tylko tam do biskupa podległego Watykanowi. W 25 roku rząd wydał rozporządzenie, regulujące tryb przechodzenia prawosławnych na katolicyzm. Konwertyci powinni trafić do parafii obrządku łacińskiego. Faktycznie przechodzenie na różne formy neounijne państwu zabraniało, po prostu państwu zabraniało. Po 26 roku, kiedy Piłsudczycy przejęli władzę w wyniku przewrotu, to publicyści związani z tym obozem sanacyjnym pisali: interesy państwa i kościoła są sprzeczne. Akcja watykańska, cytuję dosłownie, akcja watykańska podpala nasze kresy wschodnie. No to przynajmniej jest tą świadomość, że ze strony państwa nie było wsparcia dla tej akcji neounijnej. Bez wsparcia państwa ta akcja nie miała szans na powodzenie. Wojewoda Białostocki w 28 roku napisał, że na terytorium województwa jest 3000 prawosławnych, którzy zmienili wyznanie neounickie. Tam były 4 parafie: w Fastach, Kuraszewie, Kośnej i Zalwinach. Prawdę mówiąc, nie wiem, gdzie są Zalwiny, ale gdzieś tam były, być może jeszcze są. Piłsudczycy po zdobyciu władzy coraz śmielej jednak angażowali kler prawosławny do różnych akcji politycznych. To było widoczne zwłaszcza w 28 roku podczas wyborów parlamentarnych. No tak, śledząc tą dokumentację poszczególnych województw, przykład wojewoda Poleski w 1928 roku napisał wprost do biskupa Aleksego tam, aby nakazał tym duchownym, by prowadzili agitację na bezpartyjny blok współpracy rządu. Taka piłsudczykowska organizacja, partia, która wtedy organizowała. Biskup ze zrozumieniem odniósł się do oczekiwania wojewody, no ale jak donieśli konfidenci do policji, a policjanci do starostów, starostowie później do wojewody, że nie wszyscy duchowni dostosowali się do tych wymogów. Niektórzy wyraźnie sympatyzowali z blokiem mniejszości narodowych, inni z rosyjskim Stowarzyszeniem Ludowym. No więc wojewoda, prawda, mając ten spis, którzy to duchowni nie dostosowali się do tych oczekiwań, pisze znów list do biskupa Aleksego, no i wymienia, prawda, tych, którzy tam się, prawda, wykazali niesubordynacją wobec biskupa. Biskup natychmiast wysłał pisma do tych opornych duchownych, przypominając, to też zacytuję taki fragment, obowiązkiem prawosławnych jest pomaganie w budowie potęgi państwa, nie zaś wzmacnienie tej lub innej grupy ludności. I przypomniał bardzo ważną rzecz dla duchownych. Jeżeli pragną własnego dobrobytu, powinni pomagać wspomagać bezpartyjny blok współpracy z rządem. No, to nie bez znaczenia. No i tam drugą stronę korespondencja i już taką drogą służbową od konfidentów, którzy zawsze byli w cerkwi, zawiera taką ostateczną jakby kwintesencję już w wywodach wojewody. Duchowni całym swoim autorytetem wsparli bezpartyjny blok współpracy z rządem. Tam poparcie było rzędu, prawie w miejscowościach, gdzie dominowali prawosławni, no rzędu 70-80%. Zawsze tam później w okresie międzywojennym BBWR wygrywał wybory województwa wschodnich. To w każdym podręczniku do historii ten fakt jest odnotowany. Również niewielkie znaczenie władze państwowe przywiązywały do uczestnictwa duchownych prawosławnych w różnych uroczystościach, a szczególnie 10. rocznicy odzyskania niepodległości. No, dzisiaj mamy 100. rocznicę, to chyba 10. rocznica. No i według zebranych informacji większość duchownych wykonała te obowiązki zlecone przez władze cerkiewne i państwowe. W połowie lat 30., no to już tak, kiedy Piłsudski, prawda, odszedł, obóz sanacyjny został bez jednego autorytetu, no pojawił się obowiązek nadawania tym uroczystościom polskiej oprawy kulturalnej. Chóry zobowiązano do nauki pieśni patriotycznych, no czasami liturgia kończyła się najczęściej, która powinna kończyć się śpiewaniem takiego hymnu Boże coś Polskę. Niektórych duchownych nie trzeba było specjalnie do tego przekonywać, zwłaszcza absolwentów Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. A najbardziej zaufanym duchownym rząd powierzał takie dosyć odpowiedzialne stanowiska publiczne, jak kierowanie gminnymi strukturami bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. No dzisiaj to już jest naprawdę niemodne, niewłaściwe, ale wtedy to było jak najbardziej na miejscu. No. Także propozycja zasiadania w administracji gminnej. Natomiast gdy dochodzi do konfliktu interesów z miejscowym duchownym katolickim, to starano się, to taka zasada była, po cichu przenieść duchownego do innej miejscowości. Tak, żeby tutaj nie zazdrażniać, prawda, bo tutaj głos Kościoła katolickiego był jednak dosyć istotny dla każdej władzy. Duchownych rząd obdarzył też uposażeniem, trzeba o tym pamiętać, takim pozwalającym na zachowanie znacznie wyższych standardów życia niż ogół wiernych. Proboszcz mógł liczyć na 40 do 70 zł miesięcznie. To wprawdzie niedużo, na przykład w porównaniu do pensji porucznika w armii, który dostawał 300 zł, czy też majora 800 zł, ale to też spore pieniądze w tych województwach wschodnich, gdzie to wartość konia lub krowy. Psalmista otrzymał 15-20 zł, w zależności od tego, jaka to była miejscowość. Ponadto duchowni mogli liczyć na 200 zł mniej więcej na remont parafii, ewentualnie gdy komuś zdarzyło się jakieś nieszczęście, zachorował ciężko na leczenie, też te 100-150 zł zawsze można było otrzymać. No ale oczywiście oczekiwano od duchownych pewnego rodzaju postawy, zachowania pewnego rodzaju postawy. W połowie 1945 roku w Białymstoku powstało pierwsze Stowarzyszenie Polaków Prawosławnych imienia Józefa Piłsudskiego z takim bardzo zdecydowanym jednym postulatem – liturgii w języku polskim. To szło trochę opornie, ale dało się to już realizować przynajmniej w dniach świąt państwowych. Następnie tego typu stowarzyszenia powstawały tak po kolei – na Grodnie, w Nowogródku, w Wołkowysku, no i tak praktycznie na obszarze Białorusi, albo zamieszkanym przez Białorusinów, bez problemu to szło. W sprawozdaniu wojewodowie pisali, takim wspólne jakby ta teza tych sprawozdań, bo to akcja organizacji prawosławia postępuje w powolnym tempie, ale postępuje. I to jest najważniejsze, jakby czym władza mogła się pochwalić, zwłaszcza lokalna. Większość duchownych w sposób dosyć zdyscyplinowany stosowała się do zaleceń władz. No, problemem natomiast była frekwencja, cały czas była frekwencja. No, cóż z tego, że duchowny przychodzi do cerkwi, odprawia nabożeństwo z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, jest pusta cerkiew. Ale władze o to zadbały, po prostu nauczyciele mieli obowiązek przyprowadzić szkołę na nabożeństwo. No i jakoś tam to oczywiście trzeba to przygotować. Pod koniec 1935 roku już w zasadzie pisano otwartym tekstem. Kościół prawosławny winien stać się instrumentem upowszechnienia kultury polskiej województwa wschodnie. A polonizacją w pierwszej kolejności powinny być objęte ziemie zamieszkane przez Białorusinów oraz Lubelszczyzna. Mieszkańców Lubelszczyzny, prawosławnych wyznawców prawosławia, nazwano ludnością polską, przymusowo zrusyfikowano w okresie zaborów. No, taka definicja spowodowała, że zakończyło się to brutalnym eliminowaniem wszystkich elementów życia religijnego, które uznano za relikty panowania rosyjskiego. Inicjatywę tam przejęło wojsko. Generał Mieczysław Smarawiński zorganizował komitet koordynacyjny, do którego zaprosił przedstawicieli wojewody lubelskiego i wołyńskiego, przedstawicieli miejscowych kuratorium, Związku Nauczycielstwa Polskiego, KUL-u. No i działalność komitetu odbywała się pod hasłem powrotu do polskości wszystkiego, co było polskie. Przyjmując oczywiście, że ludność prawosławna tam była polska, no i tylko w wyniku nacisków administracji Imperium Rosyjskiego stało się tak, że w końcu była wyznawcami prawosławia. To ciekawy dosyć scenariusz zastosowano, bo z reguły przed wyburzeniem jakiejś świątyni na Chełmszczyźnie, czy tam dalej jeszcze na wschód, zwoływano takie zebrania ludności polskiej, no i takie oczywiście z pytaniem, co sądzą mieszkańcy tej ziemi na propozycję zniesienia pomników imperializmu rosyjskiego. Z reguły odpowiedź była zgodna z oczekiwaniami tych, którzy zadawali to pytanie. Warto też uświadomić sobie, że w tym czasie w Związku Radzieckim także te procesy odbywały się wrogów ludu z pytaniem najpierw zwracano się do tego ludu. Co sądzicie? Jest źle? Jesteście głodni? A myśmy znaleźli tutaj wrogów tego ludu. To powiedzcie, co z nimi zrobić. Też odpowiedź była zgodna z oczekiwaniami. Zawsze tą technologię taką można wykorzystać do uzyskania pozytywnej odpowiedzi. Gotowość miejscowego duchowieństwa prawosławnego do polonizacji. Naprawdę już tak gorliwie okazywano w różnych pismach adresowanych do rządu, do wojewodów. No, okazała się argumentem nic nieznaczącym, w żaden sposób nie wpływającym na koordynację tego komitetu koordynacyjnego i kierujących tych komitetem generałów. Na ziemiach zamieszkałych natomiast przez Białorusinów Kościół prawosławny miał pomóc uczynić wiernych, jak oceniano, w ugruntowaniu polskiej tożsamości narodowej. Zakładano także, tutaj plany rządu były takie, że wszyscy Polacy prawosławni w przyszłości w naturalny sposób staną się po prostu katolikami. 18 listopada 1938 roku prezydent podpisał dekret określający status Kościoła prawosławnego. No, zgodnie z tym dokumentem biskup prawosławny, jeżeli chciał udać się z wizytacją do jakiejś parafii, to powinien najpierw powiadomić o tym wojewodę. No wojewoda, ale co najmniej miesiąc czasu wcześniej. Wojewoda oczywiście przygotowywał odpowiedni scenariusz tej wizyty, tam powiadamiał starostę, wójtów, no i odpowiedni ludzie już czekali na biskupa, przygotowanie do tego. Przemówienia już były przygotowane, witano biskupa odpowiednimi słowami, także w jakiś sposób, nawiązując tą korespondencję, zmuszono do biskupa też do odpowiedniej reakcji na te słowa powitania. Dekret faktycznie dawał władzy państwowej całkowitą dominację nad cerkwią. Biskupów czynił całkowicie zależnych od wojewodów, proboszczów, od starostów. No, zależność ta sprawiała, że większość duchownych bardziej musiała liczyć się właśnie z wolą wojewodów, z stanowiskiem wojewodów niż swoich biskupów, no, bo to od wojewodów zależał los. Rząd także zlecił duchownym nabycie pierwszego tomu kazań i pogadanek i przemówień religijnych w języku polskim. Ten tom był wydany w kwietniu 1939 roku przez Prawosławny Instytut Naukowo-Wydawniczy w Grodnie. Wojewodowie na polecenie rządu zlecili starostom przeprowadzić rozmowy z dziekanami i przez nich zobowiązać po prostu proboszczów do nabycia tych zbiorów pogadanek. No i oczywiście później zamierzono sprawdzać, czy kazania po liturgii są wygłaszane zgodnie z konspektem, który był zawarty w tym zbiorze. No to oczywiście trzeba było uwzględnić tam też te treści patriotyczne, które w każdym kazaniu były zawarte. W 1939 roku decyzją wojewodów kresowych polecono, aby prawosławnych zatrudnionych w administracji, w rejonach przygranicznych i w służbie leśnej po prostu zwolnić, w służbie leśnej, drogowej zwolnić. No i efekt był taki, jak pisano później w sprawozdaniach, bez żadnego zmuszania ze administracyjnych nacisków. Wszyscy przynieśli zaświadczenie od proboszczów katolickich, że już się przechrzcili. Nic nie trzeba było robić, po prostu odpowiednie decyzje wydać administracyjne i sami ludzie poszli po zaświadczenie do proboszczów katolickich, żeby zmienili wyznanie. Latem 1939 roku rozpoczęto przygotowanie do wymiany obsady na wszystkich szczeblach organizacji cerkiewnej. No, pierwszym etapem było sporządzenie ankiet, tak nazwano kleru prawosławnego. Mieli tym się zająć po prostu starostowie. Po prostu w tych ankietach trzeba było określić stosunek do polonizacji, tego stawia, stopień lojalności wobec władz. Ankiety mieli sporządzić wspomniane starostowie. Ostatni punkt do wypełnienia brzmiał tak. Starosta powinien zaopiniować wniosek co do dalszego przebywania duchownego w danej parafii. Ocena negatywna oznaczała po prostu prawo władzom administracyjnym zabronienia wykonywania świadczenia posług religijnych. Ostateczna decyzja należała oczywiście do wojewodów. Wybuch wojny przeszkodził jednak w realizacji tego eksperymentu. No, trudno określić, jakie to byłyby skutki tych zamiarów, ale takie działania były podjęte w 1939 roku.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.